Audycja Szukając Słowa Bożego, a z nami w studio bardzo serdecznie witamy dzisiaj komentatorów tego słowa i tych, którzy znają się właśnie na Biblii. To są ksiądz doktor habilitowany Rajmund Pietkiewicz, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, także prorektor do spraw naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego Wrocławskiego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I po raz pierwszy właśnie księdza profesora. No i zawsze ksiądz profesor jest ze swoimi uczniami, jak to bywa na jak mistrz ma uczniów, prawda, których bierze ze sobą. I dzisiaj księdzu pomagają w naszej audycji pani Anna Kaśków, studentka trzeciego roku teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, kobieta teolog to też jest nowość, tak? Już nie taka jak dawniej, ale się dzieje, prawda?
Tak jest.
I ksiądz diakon Adam Bilski, alum metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, student roku szóstego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Czyli ksiądz diakon będzie miał święcenie kapłańskie za rok, tak? Czy teraz na
w maju, jak Pan Bóg pozwoli.
W maju, jak Pan Bóg pozwoli. Czyli cały rok jest na posługę diakońską. Pięknie. No to cóż, rozpoczynamy naszą audycję. Czytamy Słowo Boże, czy modlitwa oczywiście jak zawsze. Może fragment takiego oddechu. Niech Duch Święty będzie z nami, nad nami, byśmy mogli właśnie z pełnym sercem, z radością czytać Słowo Boże.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam ten czas, abyśmy się mogli wspólnie pochylić nad Twoim Słowem. Dziękujemy Ci za to Słowo, które do nas kierujesz. Wierzymy, że Ty jesteś wśród nas, kiedy to Słowo jest proklamowane, kiedy jest czytane, rozważane. Wierzymy w to, że Ty sam do nas mówisz. Prosimy Cię, Panie, abyś dał nam swojego Ducha Świętego, tego Ducha, który natchnął to Słowo, który jest obecny i działa, kiedy to Słowo otwieramy i je czytamy, rozważamy. Prosimy Cię, Panie, napełnij nas mocą swojego Ducha, abyśmy zrozumieli, co Duch Święty mówi do Kościoła, ale także, aby każdy z nas mógł usłyszeć, co do Niego osobiście Ty, Panie, mówisz przez to Słowo. Prosimy Cię, Panie, abyś był z nami, abyś nas prowadził, abyś napełniał nas swoim Duchem, abyś dał nam taką łaskę dobrego przygotowania się do liturgii eucharystycznej w najbliższą niedzielę. Amen.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Te Tekst, który odczytaliśmy, pochodzi z pierwszej księgi królewskiej, z trzeciego rozdziału. Są to wersety 5, a następnie werset 7 do wersetu 12. Powtarzam, pierwsza księga królewska, trzeci rozdział, wersety 5, a następnie od 7 do 12. Pierwsze czytanie opowiada o początkach rządów młodego Salomona. Udał się on do sanktuarium w Gibeonie, gdzie znajdował się przybytek, który kiedyś Mojżesz zbudował, i ten przybytek służył na pustyni i właśnie został umieszczony w Gibeonie. Tam też był ołtarz. Było to więc miejsce kultu. Pamiętajmy, że jeszcze nie ma świątyni jerozolimskiej, bo dopiero Salomon ją zbudował. Salomon przybywa tu w celu zasięgnięcia Bożej mądrości u początku swoich rządów. W tradycji biblijnej, w miejscach kultu, właśnie podczas snu objawiał się Bóg, któremu pielgrzymi mogli przedstawić swoje prośby. Sen, stan braku kontroli nad rozumem był uważany za jeden z ważnych środków komunikacji Boga z człowiekiem. Gdy Bóg objawił się Salomonowi we śnie, złożył mu pewną propozycję: proś o to, co mam ci dać. O co król Salomon poprosił? Właściwie poprosił o jeden dar. W Biblii Tysiąclecia i w tekście liturgicznym czytamy: serce rozumne do sądzenia twojego ludu i rozróżniania dobra i zła. Kiedy jednak popatrzymy do oryginału hebrajskiego, możemy zobaczyć, że jest tam, prawda, dosłownie troszkę inaczej brzmi ten tekst. Brzmią w ten sposób: Salomon prosi o lef shomeach lishpot et ammecha, czyli serce słuchające, serce, które jest zdolne słuchać, aby sądzić twój lud. I dalej kontynuuje: lehavin bentov le ra, czyli serce, które będzie w stanie rozróżnić, tak, serce słuchające, aby rozróżniać między dobrem a złem. Wyrażenie serce słuchające, co zostało przetłumaczone w Biblii Tysiąclecia serce rozumne, odsyła nas do najważniejszego przykazania, które Bóg dał Izraelowi, przykazania słuchania Bożego Słowa, o którym każdy Izraelita przypominał sobie, kiedy codziennie odmawiał modlitwę Szema Izrael. Tu nawet możemy usłyszeć to serce słuchające, to jest lew shomeach i modlitwa Szema Izrael. Shomeach, Szema. To jest to samo słowo, ten sam czasownik. Tym więc, czego Salomon ma słuchać, jest Słowo Boże, wyrażone w prawie przymierza, czyli w Torze. Słuchanie i posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, wobec Tory, kształtuje sumienie człowieka. Pozwala mu właściwie rozróżnić dobro i zło. Człowiek, który ma serce zdolne do słuchania Słowa Bożego, zna to słowo, i dobrze uformowane przez nie sumienie, czyli to słowo musiało być przyswojone, przeżyte, może bezpiecznie oddać się sprawowaniu sądów. Słowo Boże bowiem pozwala na rozróżnienie dobra od zła. Salomon prosi o ten dar, gdyż uważa go za coś najcenniejszego. Zauważmy, że on o jedną rzecz tylko poprosił, właśnie o to serce słuchające. To jest dla niego najważniejsze, najcenniejsze, żeby słuchał Tory, Słowa Bożego. W ten sposób tak naprawdę władzę w Izraelu będzie sprawował sam Bóg za pośrednictwem Tory, czyli prawa, i Salomona, który jest wsłuchany w tę Torę, w to prawo. Król Salomon stanie się, jego królestwo, króla Salomona stanie się więc królestwem Bożym na ziemi, gdzie sam Bóg króluje. Jak Pan Bóg zareagował na tę prośbę, którą Salomon mu przedstawił? Co mu dał? I Słowo Boże mówi, czytając Biblię Tysiąclecia, czy właśnie ten tekst liturgiczny, Bóg mu dał serce mądre i pojęte. Po hebrajsku dosłownie lew racham venavon, czyli serce mądre i serce, które jest w stanie rozeznawać właśnie, co jest dobre i co jest złe. Mam takie wrażenie, że Salomon prosi o jedną rzecz, czyli serce słuchające, aby sądzić, a Pan Bóg mu daje serce mądre. No, Salomon chce słuchać Tory. W tradycji mądrościowej Starego Testamentu mądrość, czyli chochma, tutaj mamy przymiotnik użyty, chacham, czyli mądry, mądrość oznaczała znajomość Tory, i której wynika z częstego czytania właśnie tej Tory i postępowania według jej nakazów. Mądrym jest ten, kto zna Torę i żyje według niej. Serce Salomona uzyskało także zdolność rozeznawania. Właśnie ten, pojawia się przymotnik nawon, to ma być serce lew nawon, a więc serce, które rozeznaje dobro i zło. Czyli tak naprawdę Bóg rzeczywiście dał Salomonowi to, o co on prosił. Tradycja mądrościowa Starego Testamentu uważa Salomona za jednego z najmądrzejszych ludzi, którzy żyli na świecie. Mądrość ta jest darem Boga, jest owocem właśnie tej modlitwy Salomona, o której przeczytaliśmy w pierwszym czytaniu. Jako psalm responsoryjny w najbliższą niedzielę będziemy wykonywać fragment psalmu 119. Jest to bardzo długi psalm i tutaj w niedzielę pojawią się takie fragmenty. Będzie to werset 57, a więc psalm 119, werset 57 i werset 72, a następnie wersety 76 do 77. I kolejna zwrotka to będą wersety 127, 128 i 129, 130. Powtórzę, psalm 119, werset 57 i 72, następnie 76 do 77 oraz fragment od 127 do 130. Prosimy księdza diakona Adama, aby odczytał nam słowa psalmu.
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie! Pan jest moim działem. Przyrzekłem zachować słowa Twoje. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż 1000 sztuk złota i srebra. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą, zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, bo Twoje prawo jest moją rozkoszą. Przeto więcej miłuję Twoje przykazania niż złoto, niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych.
Jako psalm responsoryjny odczytaliśmy fragment psalmu 119. Jest to najdłuższy psalm, jaki znajduje się w psalterzu. Ten psalm jest pouczeniem o tym, co jest najwyższą mądrością. Najwyższą mądrością jest zachowywanie Bożego prawa, czyli Tory. Tu widzimy bardzo wyraźnie, że ten psalm jest odpowiedzią na pierwsze czytanie, w którym Salomon prosił o serce słuchające, a więc takie, które słucha Bożego prawa i zachowuje je. Jako refren będziemy wykonywać słowa: jakże miłuję prawo Twoje, Panie. Ten refren wyraża przywiązanie psalmisty do Tory, do prawa Bożego. Zachowuje on je nie z przymusu i nie tylko z poczucia obowiązku, ale z miłości. Miłość do prawa, miłość do Tory, która wyraża wolę Boga, jest równoznaczna z miłością do samego Boga. Dla psalmisty Boże prawo jest najwyższą wartością. On mówi, wyznaje, że ono jest cenniejsze niż złoto i srebro, a zachowywanie tego prawa jest dla niego prawdziwą rozkoszą. Jako drugie czytanie będziemy w niedzielę czytać krótki fragment z listu do Rzymian z rozdziału 8, wersety 28 do wersetu 30. Powtórzę, jest to list do Rzymian, rozdział 8, wersety od 28 do 30. Prosimy panią Anię o przeczytanie tego tekstu.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Głównym tematem listu do Rzymian jest usprawiedliwienie przez wiarę. W rozdziałach od 1 do 7 listu do Rzymian święty Paweł wyłożył swoją doktrynę o usprawiedliwieniu przez wiarę, a w rozdziale 8, którego fragment żeśmy przeczytali, naucza o życiu nadprzyrodzonym i przeznaczeniu do chwały usprawiedliwionych, czyli tych, którym zostały odpuszczone grzechy przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Skutkiem usprawiedliwienia jest dar Ducha Świętego, który prowadzi wierzących do życia w chwale. Dzisiejszy fragment, dosłownie trzy wersety, które przeczytaliśmy, zamyka tę część rozdziału 8, która w Biblii Tysiąclecia, najpopularniejszym przekładzie Pisma Świętego na język polski, została zatytułowana Przeznaczenie do chwały. Apostoł ma pewność, że cierpienia i przeciwności znoszone przez chrześcijan, o których mówił wyżej, chociażby w wersecie 18, w tej samej perykopie, przyczyniają się do pomnażania naszego dobra. Wyrażenie dla ich dobra jest tu odpowiednikiem słowa chwała i oznacza przyszłe, wieczne zbawienie. Kogo dotyczy to zdanie? Święty Paweł podaje tych, którzy miłują Boga, to znaczy tych, którzy odpowiedzieli pozytywnie na wezwanie wyrażające Bożą decyzję, Boży zamysł o udzieleniu wierzącym dóbr duchowych. Odpowiedź ta wyraża się w wyznaniu wiary i konsekwentnie w chrzcie. Kolejny werset, patrząc do tej numeracji z Biblii Tysiąclecia, 29, uzasadnia, dlaczego Bóg współdziała z miłującymi Go we wszystkim dla ich dobra, nawet jeżeli znoszą cierpienia, prześladowania. Ponieważ w swoim odwiecznym zamyśle przeznaczył ich do wiecznej chwały. Drogą do niej jest stawanie się podobnym do Chrystusa, który jest wzorem dla wszystkich. W kolejnym wersecie 30 święty Paweł prezentuje łańcuch zbawczych aktów Boga. Pierwsze to jest przeznaczenie ludzi do życia w chwale. Drugi akt zbawczy, zwrócenie się do nich z wezwaniem, co Bóg uczynił przez Chrystusa, przez Jego życie, przez Jego naukę, powołanie. Powołał ludzi, wezwał. I trzeci akt zbawczy, ci, którzy odpowiedzieli na to wezwanie, otrzymują uwolnienie z grzechów, czyli usprawiedliwienie. I wreszcie kolejny krok to obdarzenie chwałą zbawienia, czyli podobieństwem do Chrystusa, dziecięctwem Bożym, łaską uświęcającą, a kiedyś także chwałą zbawionych w niebie. Jako Ewangelię odczytamy w niedzielę fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Będzie to rozdział 13 i tu, uwaga, są dwie możliwości. Można odczytać Ewangelię w wersji krótszej, która będzie obejmowała wersety 44-46, albo w wersji dłuższej, która obejmuje wersety 44-52. My odczytamy wersję dłuższą. Przypomnę, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety 44-52. Prosimy księdza diakona Adama o odczytanie słów Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej. Podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej. Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. odczytanej przed chwilą perykopie Jezus opowiada trzy przypowieści. To był jeden z takich ulubionych sposobów nauczania Pana Jezusa, właśnie przypowieści. Jezus był dobrym obserwatorem, kiedy chodził po ziemi palestyńskiej, obserwował ludzi, ich zajęcia, życie codzienne i kiedy chciał coś powiedzieć o Królestwie Bożym, no te prawdy były dosyć trudne, trochę abstrakcyjne, właśnie używał pewnych obrazów wziętych z życia, z pracy na roli, na przykład z połowu ryb, czy też z jakichś innych sytuacji, na przykład kolekcjonera, który zbierał różnego rodzaju perły. A więc brał pewne sytuacje z życia, opowiadał taką historię, która miała pokazać jakiś aspekt Królestwa Bożego. To Królestwo Boże w jakimś aspekcie było podobne do sytuacji, którą Pan Jezus opowiadał. Swoje przypowieści Pan rozpoczyna od słów: Królestwo niebieskie podobne jest do. Właściwie trzy razy się pojawia ten zwrot w dzisiejszej Ewangelii. Czym jest to Królestwo niebieskie? Po grecku he basileia ton uranon. Dosłownie Królestwo niebios. I zauważmy, że to słowo niebios, ono tutaj się pojawia w liczbie mnogiej, prawdopodobnie jest to też ślad języka hebrajskiego, gdzie niebo jest szamaim, prawda, ma tą końcówkę liczby podwójnej, tak przynajmniej brzmi. Królestwo niebios, czy Królestwo Boże, za chwilę jeszcze wrócimy do tego rozróżnienia, jest panowaniem Boga wśród ludzi, który sprawuje władzę królewską przez swojego Mesjasza, Jezusa. Królestwo niebieskie to przywrócenie relacji między Bogiem a człowiekiem zerwanej przez grzech. Bóg odbudowuje ją przez Jezusa, przez swojego Syna, posyłając Go do ludzi. Ludzie, przyjmując Go, wchodzą w relację z Nim, wchodzą do Królestwa, tworząc wspólnotę nowego ludu Bożego. Można powiedzieć, że tym królestwem jest On sam, jest Jezus Chrystus, Bóg i człowiek. Słowo ton uranon, czyli niebios, królestwo niebios, według przekonań ludzi świata biblijnego, niebo było miejscem zamieszkiwania Boga. I zastępuje ono tutaj po prostu słowo Bóg, a więc Królestwo Niebios znaczy to samo, co Królestwo Boże czy Królestwo Boga. Wszystkie przeczytane przed chwilą przypowieści stanowią część 13 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdział ten zawiera aż 7 przypowieści. My przez kolejne niedziele czytaliśmy właśnie te przypowieści Jezusa. Zbiór ten jest czasami nazywany Jezusowym Dniem Przypowieści. Jakie aspekty Królestwa Bożego objawia nam Jezus w dzisiejszych przypowieściach? Pierwszą z nich jest przypowieść o odnalezionym skarbie. Częstym sposobem ukrywania różnego rodzaju kosztowności czy skarbów od starożytności, ale także do dzisiaj, było ich zakopywanie. Co po latach mogło się zakończyć jakimś takim przypadkowym odnalezieniem skarbu przez postronną osobę. I skarb, według prawa rzymskiego, należał do osoby, która była właścicielem tej ziemi, gdzie ten skarb został znaleziony. Taki właśnie skarb odnalazł pewien człowiek. Zapewne był to najemny pracownik, który pracował na cudzej roli. Jezus podkreśla przede wszystkim jego radość z odnalezionego skarbu. Jego wartość w oczach znalazcy była tak wielka, że sprzedał wszystko, co miał, by posiąść tę ziemię oraz schowany na niej skarb. Dziś moglibyśmy postawić zarzut temu znalazcy, że nie był uczciwy, bo ukrył znowu ten skarb, nic nie mówiąc o nim właścicielowi ziemi, tak aby właściciel nieświadomy prawdziwej wartości tego gruntu po prostu odsprzedał go temu najemnikowi. Pamiętajmy jednak, że przypowieść nie jest w całości przykładem do naśladowania. Jezus używa pewnego obrazu i Jezus pragnie podkreślić pewien aspekt Królestwa Bożego. On tutaj akurat w tej przypowieści nie zajmuje się tym, czy to było uczciwe, czy nie, ale zwraca uwagę, eksponuje decyzję tego człowieka, tego najemnika, jego determinację w zdobyciu ziemi i skarbu. Dopiero po sprzedaniu wszystkiego, co miał, uzyskał odpowiednią sumę do nabycia tej roli. Nabycie roli wiązało się więc z poważnym ryzykiem życiowym i finansowym tego człowieka. Przypowieść ta mówi o wartości Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego, które jest czymś najcenniejszym, co człowiek mógł znaleźć. Chodzi tutaj zapewne o samego Jezusa, który jest często określany takim greckim słowem autobazileia, czyli autokrólestwo, to znaczy, że przyjście Jezusa oznacza przyjście Królestwa Bożego. Gdzie jest On, gdzie jest Jezus, tam jest Królestwo Boże. Wejście w relacje z Nim, z Jezusem, oznacza wejście do Królestwa Bożego, czyli Jezus właściwie utożsamia się z tym Królestwem. Temu odkryciu, którego dokonał ten człowiek pracujący na roli, towarzyszy ogromna radość. Człowiek, który odkrył Jezusa, jest w stanie poświęcić wszystko, aby wejść w relację z Nim i w tej relacji pozostać. Istotna jest tu więc decyzja człowieka, stanowcza, gotowa do poświęcenia wszystkich innych rzeczy, aby tylko zdobyć to, co uznał za najcenniejsze. Kolejna przypowieść, którą usłyszymy w niedzielę, przypowieść o perle, jest czasami nazywana bliźniaczą przypowieścią w stosunku do poprzedniej przypowieści. Gdy przyjrzymy się jednak szczegółom, zauważymy, że w pewien sposób uzupełnia poprzednią przypowieść. Odkrycie skarbu na roli było wydarzeniem nieoczekiwanym. Ten robotnik odkrył nagle przypadkiem skarb, a odnalezienie najcenniejszej perły nastąpiło inaczej. Ono było rezultatem wieloletnich poszukiwań tego kolekcjonera. A więc widzimy, że odkrycie wartości Królestwa Bożego, czyli odkrycie po prostu Jezusa, tego kim On jest, może się dokonywać na różne sposoby. Czasami tak bardzo spontanicznie, nagle, a czasami jak w przypadku na przykład świętego Augustyna po wielu latach poszukiwań. Ale zawsze to odkrycie jest pewnym doświadczeniem, jest darem Boga. Zwróćmy uwagę także na to, że najemnik pracujący na roli musiał być znacznie biedniejszy od tego kolekcjonera pereł. Ale jemu starczyło środków materialnych na zakup pola ze skarbem, tak samo jak temu handlarzowi perłami, pod warunkiem, że sprzedał po prostu wszystko, co miał. Jeżeli ktoś sprzeda wszystko, co ma, czyli poświęci wszystkie wartości, na pierwszym miejscu postawi Królestwo Boże, to wystarczy, żeby wejść w relację z Jezusem. Myślę, że dobrą ilustracją są tutaj słowa świętego Augustyna, który pisał: oddajemy siebie w całości, ale nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej. Gdzie znajduje się punkt ciężkości tych dwóch przypowieści? Przypowieści o skarbie i o perle. Wydaje się, że uczą one praktycznej reakcji na fakt odkrycia wartości Królestwa Bożego. Jest nim pełne radości, całkowite zaangażowanie się w sprawy Królestwa za cenę wszystkich innych posiadanych wartości. Żydzi uważali, że należą do Królestwa Bożego na zasadzie dziedziczenia obietnic, które Bóg dał patriarchom. Jezus pokazuje, że nie chodzi tutaj o dziedziczenie, ale o osobistą decyzję każdego. Kto stanie przed życiową szansą wejścia do Królestwa Bożego? Dla osiągnięcia Królestwa Bożego trzeba być gotowym poświęcić wszystko. Nie ma tu mowy o jakichś półśrodkach. Nie chodzi tu także o poświęcenie wszystkiego z żalem. Kto prawdziwie odkrył Jezusa, jest w stanie z radością poświęcić dla Niego wszystko. W ten sposób wygrywa się własne życie. W końcu trzecia przypowieść, przypowieść o sieci. Pamiętajmy, że Jezus swój dzień przypowieści spędza nad Jeziorem Galilejskim, a więc ten obraz połowu ryb siecią musiał być bardzo bliski słuchaczom Jezusa. Połów odbywał się w następujący sposób. Sieć była bardzo długa, miała nawet kilkasetek metrów długości. Niektórzy mówią, że mogła mieć do 500 metrów, zwinięta w taki kłębek, w taki rulon. Rybacy mocowali jeden koniec tej sieci na brzegu. Ten kłębek sieci znajdował się w łodzi i po prostu wypływając na środek jeziora rzucali tę sieć, a następnie zataczali takie koło i znowu wracali do brzegu i w ten sposób ta sieć zagarniała wszelkiego rodzaju żyjątka, które w tym jeziorze czy w morzu się znajdowały. Tak jak mówi to przypowieść, zagarniali ryby wszelkiego rodzaju i to w dużej ilości. Następnie siadali na brzegu i dokonywali selekcji. Te, które nadawały się do jedzenia, wrzucali do naczyń, a nie nadające się do jedzenia odrzucali. Być może chodzi tutaj o takie ryby, które były uważane za nieczyste, ponieważ Żydzi nie wszystkie ryby spożywali, na przykład różnego rodzaju żyjątka morskie, które nie miały płetw, albo łuski były uważane za nieczyste. I na przykład w Jeziorze Galilejskim żyje pewien gatunek suma. Wiemy, że sum, prawda, jest taki śliski, pokryty śluzem, niekoniecznie musi mieć łuski, ten właśnie nie miał i był uważany z tego powodu za nieczyste zwierzę. I trzeba było dokonać takiej segregacji. Gdyby interpretować tę przypowieść dosłownie, to proszę zobaczyć, że doszłaby tutaj do pewnego paradoksu, bo te dobre ryby, no gdzie idą? Idą na zabicie i na patelnię albo do garka, a te złe zapewne by wracały z powrotem do jeziora. Jednak jak to często bywa w przypowieściach, nie można całego obrazu interpretować dosłownie. W tym przypadku Jezus kładzie nacisk na ten motyw selekcji i oddzielenia ryb jadalnych od niejadalnych, dobrych od złych, co potwierdza wykładnia dana na końcu przez Jezusa. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Również i ta przypowieść jest o Królestwie Bożym. Sieci Królestwa zagarniają dużą grupę ludzi. Do wspólnoty wierzących wchodzą i dobrzy, ale też zdarzają się i źli. Pan nie dokonuje ich rozdzielenia w czasie, gdy trwa połów. Dopiero gdy nadejdzie moment sądu, źli, znajdujący się w sieci, zostaną oddzieleni od dobrych i później nastanie pełnia Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego. W ten sposób Jezus ukazał Bożą cierpliwość wobec zła, nie tolerancję, nie to jakby się Bogu podobało zło, ale cierpliwość wobec tego, że występuje zło i to nawet wewnątrz tej wspólnoty, którą nazywamy wspólnotą ludu Bożego. Rozdzielenie i oczyszczenie tej wspólnoty nastąpi w ostatnim etapie jego ziemskiej historii, a więc w czasie sądu ostatecznego. Przy powieści o sieci kończy Jezusowy dzień przypowieści. Jezus pyta swoich uczniów: zrozumieliście to wszystko? Słuchacze nie rozumieli w pełni jego nauki, gdyż słucha się jej nie tylko uchem, ale też i sercem, a wiemy, że w tym sercu tam u słuchaczy Jezusa różne rzeczy były, czasami była zawiść, był jakiś konflikt z Jezusem. Ponadto też widzimy, że Pan na osobności wyjaśniał uczniom swoje przypowieści. Wiemy, że wielu uczonych w piśmie nie przyjęło nauki Jezusa, tylko nieliczni ją przyjęli. I właśnie na zakończenie tej perykopy Jezus odnosi się do tych uczonych w piśmie, którzy jego naukę przyjęli. Oni dobrze znali Biblię hebrajską, tę część, którą my nazywamy dzisiaj Starym Testamentem, która stanowiła zapowiedź jego osoby i nauki. Pełnię Bożego objawienia poznaje ten, kto czerpie ze Starego Testamentu i równolegle z nauki Jezusa. Dopiero nauka Jezusa, czyli Nowy Testament, pozwala w nowym świetle zrozumieć Stary Testament. Przepowiadający Ewangelię muszą znać dobrze zarówno Stary, jak i Nowy Testament oraz umieć dostosowywać naukę do zmieniających się warunków i nowych okoliczności. W ten sposób Jezus kształci uczniów Królestwa Niebieskiego. Na zakończenie zwróćmy jeszcze uwagę na to, że pierwsze czytanie, tak jak zawsze, koresponduje z trzecim czytaniem, czyli z Ewangelią. I tak jest też w tym przypadku. Ewangelia, która podaje nam przypowieści, koresponduje bezpośrednio z tym czytaniem z Księgi Królewskiej i z Psalmem 119, gdzie prawo Boże wyrażające wolę Boga wobec świata i człowieka zostało ukazane jako najwyższa wartość. Salomon prosi tylko o zdolność słuchania tego prawa i życia nim. Wyrzeka się tym samym innych próśb i w konsekwencji być może dóbr, które mógłby w ten sposób uzyskać. Prosząc jednak o słuchające serce, tak naprawdę otrzymał pełnię wszelkich dóbr. Jakbyśmy dalej czytali ten tekst, to byśmy to zobaczyli. Izrael rządzony przez mądrego Salomona, który kieruje się Bożym prawem, to realizacja Królestwa Bożego na ziemi, które na razie jest pojmowane jeszcze w takich wymiarach politycznych, ziemskich. Drogę do życia w tak rozumianym królestwie otworzyła decyzja i prośba, ta modlitwa Salomona. I podobnie w Ewangelii człowiek, który odnalazł skarb oraz kupiec, który znalazł najcenniejszą perłę, podjęli decyzję o wyzbyciu się wszystkiego, aby nabyć najcenniejszy skarb, który należy tu odczytać jako Królestwo Boże, czyli życie z Jezusem.
Szukanie Słowa Bożego. Drodzy Państwo, teraz przyszedł etap już rozmowy ze słuchaczami i dzielenie się w studio z obecnymi tu księdzem, profesorem i jego uczniami. Bardzo prosimy, wymiana zdań, refleksji, takiego tego pierwszego uderzenia, prawda, który przychodzi mi na myśl, kiedy słyszę po raz któryś tę Ewangelię, ale to moje doświadczenie dzisiaj jest niepowtarzalne. Proszę bardzo, zaczynamy, księże profesorze.
Prosimy panią Anię, żeby się podzieli z nami
pani Anno
swoim przeżyciem tego słowa, które żeśmy tutaj rozważali.
Znaczy, mi słuchając właśnie tego Słowa Bożego i tych czytań...
O perle pewnie najbardziej.
Niekoniecznie. Właśnie zwraca mi uwagę to wszystko na to, do czego my przywiązujemy największą wartość w życiu. Bo tutaj przychodzą mi na myśl na przykład takie rzeczy. Jak życzymy sobie, czy na urodziny, imieniny, święta, to nie życzymy sobie przecież tego słuchającego serca, czy mądrości, czy Królestwa Bożego. Tylko jest zdrowie, pieniądze, no szczęście rozumiane różnie, ale też nawet życzymy i śpiewamy 100 lat, 100 lat, ale nie życzymy wieczności. Tak samo zwraca mi uwagę na to, że przecież większość intencji mszalnych też nie słyszałam nigdy, żeby się pojawiło właśnie o to, żeby ktoś miał słuchające serce, czy o roztropność dla kogoś, tylko bardziej takie, no pomijając już to, że większość intencji jest ze zmarłych, a mało jest intencji dziękczynnych, no to właśnie bardzo mocno zwraca uwagę na to, do czego my na co dzień przywiązujemy uwagę i gdzie mamy swoje myślenie.
No ale pytanie tutaj ksiądz diakon, ksiądz profesor, no czy źle to jest człowiekowi życzyć i z mądrości serca, i zdrowia, i szczęścia, i pomyślności? W sumie nie, ale gdyby się dało tak skupić taką sentencję, prawda, tego co najbardziej potrzeba, to co by to było?
No właśnie Salomon, kiedy stanął przed takim wyborem i Pan mówi, prawda, co chcesz o to proś, tak? To trochę tak nam tutaj może się taka baśń przypominać o złotej rybce, prawda? Też zadaje tutaj człowiekowi pytanie, proś o co chcesz, a to ci się spełni, prawda? On wymyśla tam różne takie historie, a Salomon poprosił o serce słuchające. To tak jak żeśmy tutaj rozważali, jest to odniesienie do Bożego Słowa. Bo jeżeli on pozna prawo Boże, czyli no, prawo, które określa, jak funkcjonuje wszystko, jak funkcjonuje świat, jaka jest relacja między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a drugim człowiekiem, między Bogiem a światem. Jeżeli on to zrozumie i będzie według tego postępował, no to tak jakby zrozumiał, powiedzmy, no nie wiem, prawa fizyki. Wiadomo, że jak coś się upuści, to spadnie na ziemię i nie będzie miał pretensji, że nie leci do góry, tak? I w związku z tym, jeżeli będzie żył według tego prawa, to może być człowiekiem rzeczywiście szczęśliwym. Poza tym proszę zobaczyć też na Salomona, który on chce mieć to serce słuchające, aby sądzić, aby rozróżniać między dobrem a złem. No, to jest chyba wielkie szczęście dla człowieka, jeśli ma takie sumienie, które trafnie potrafi rozróżniać między dobrem i złem.
No właśnie. To ciekawe, bo kiedy Pan Bóg to daje, to wtedy to jest dobre. Powróćmy do raju. Tam też człowiek chciał rozróżniać, co jest dobre, co jest złe, ale wbrew woli Pana Boga.
Raczej stanowić, co tak. jest dobre, co jest złe. Tak?
No ale ta pokusa była odwieczna, prawda? Być jak Bóg.
Tak.
I diabeł tutaj przyszedł z tą pokusą. Natomiast tutaj sam Pan Bóg wychodzi z taką inicjatywą. Mówi mu, nie, Salomonie, co byś chciał? To jak ci jest takie, już zaraz oddam głos, ale to może nie taki humor czarny, nie? Ale mówi się, że na Titaniku ci pasażerowie mieli zdrowie, ale nie mieli szczęścia.
No właśnie.
No tak życzymy, żeby to i to było.
Tak, ale myślę, że uwaga pani Ani, naszej świeckiej teolożki. Teolożki, pani teolog jest bardzo taka trafna, bo my tak naprawdę na czym nam zależy i co jest dla nas wartościowe, to często tak się wymyka z naszego serca, tak trochę może przypadkiem, warto tak posłuchać, co ludzie mówią, na przykład jak sobie życzenia składają. Rzeczywiście można zobaczyć, co dla tych ludzi jest najważniejsze. Nie? Czasami to są też takie słowa zupełnie puste, a czasami właśnie no, takie bardzo przyziemne, materialne. No a to jest piękne życzenie, żeby komuś życzyć serca słuchającego, czyli serca otwartego na Boże Słowo. No jest prawdziwie mądre serce.
Pada jakaś tampa, prawda? Pomyślności w pracy zawodowej i w życiu osobistym, prawda? Takie rozróżnienie było dawniej w tych życzeniach. Ale właśnie, serce słuchające. I jakie to serce jeszcze jest? Możemy powiedzieć, ono jest pełne mądrości Boga, ono jest czyste. Ono jest skłonne na przykład dzielić się z innym, prawda, bliźnim. Jakie ono jest? Otwarte, skoro jest słuchające. Jakie cechy inne nabywa?
To znaczy, ja myślę, że to serce słuchające, tutaj trzeba jakby widzieć pewien obraz człowieka, który jest właśnie otwarty na Pana Boga, który nie stawia swojej woli czy jakichś swojej w cudzysłowie mądrości na pierwszym planie, ale po prostu jest otwarty na Pana Boga, czyli słucha pierw to, czego mówi Bóg. Zobaczmy na przykład, jak my często czytamy Słowo Boże. Tak, idziemy na modlitwę, bierzemy do ręki Pismo Święte i mamy różne problemy. I chcielibyśmy znaleźć w tym Słowie Bożym odpowiedź na jakieś problemy, jakieś strapienia, które nas tutaj dotykają. A serce słuchające byłoby inne, że człowiek przychodzi na taką modlitwę i po prostu słucha. Jakby nie narzuca Panu Bogu tego, co chciałby usłyszeć. W żaden sposób nie manipuluje tym słowem, tylko jest otwarty. Prawda? Słucha tego, co Pan Bóg mu chce powiedzieć. I jakby cały dialog i ta przygoda człowieka z Bogiem właśnie się rozpoczyna od takiego słuchania, żeby dać przede wszystkim pierwsze miejsce Panu Bogu, żeby to On przemówił. Tak, żeby inicjatywa należała do Niego. I myślę, że to jest właśnie istota tego słuchającego serca.
No mi się z kolei wydaje, że Salomon przede wszystkim bardzo dobrze trafia do osób zaawansowanych w wierze, ponieważ jakiś czas temu rozmawiałem z kolegą, który jest troszkę wątpiący, aczkolwiek bardzo dużo czyta Pisma Świętego. No i zapytał mnie, dlaczego ten Salomon nie prosił o jakieś bogactwa, tylko prosił o jakąś abstrakcyjną według niego rzeczywistość, ponieważ właśnie prosił o to serce słuchające. Zatem ciągle jakoś w mojej głowie rezonuje to, że trzeba dużo wiary, żeby zrozumieć te słowa, które Pan Bóg dzisiaj do nas kieruje. I Salomon jakby też w pewien sposób nas wierzących demaskuje, bo mi osobiście pokazuje, że czasami niewłaściwie modlę się do Pana Boga, że często jeszcze brakuje tej otwartości, tej zgody na wolę Pana Boga. Jakby kontynuacją tego jest dzisiejszy psalm, bo jest on dla mnie jakby postawą idealną postawą wobec Pana Boga. No i tak to jest właśnie, że często odwołujemy się do przykazań Bożych, no bo to jest w pewien sposób jakoś oklepane, nawet niewierzący się odwołują do przykazań Bożych, no czasami jeszcze się odwołujemy do ośmiu błogosławieństw, a tutaj natomiast, szczególnie właśnie w psalmie, on bardzo mocno mnie uderzył, jest moim zdaniem konkretyzacja wzorcowej postawy człowieka wierzącego. No i psalmista nie tylko w uroczysty sposób uwielbia Pana Boga, ale także w równie pięknych słowach zgadza się z decyzją Stwórcy i sądzę, że my często potrafimy zwracać się do Boga w równie urokliwych słowach, wychwalając różnego rodzaju Jego przymioty, no ale gdy już przyjdzie chwila jakiejś próby, chwila taka, gdy coś nie idzie po naszej myśli, wówczas te pieśni pochwalne zamieniają się w taki gorzki lament, w taki żal nawet wobec Pana Boga i często pytamy, dlaczego Panie Boże, dlaczego akurat ja? I myślę, że niestety jest to objaw tego, że wciąż nam brak takiej bezwzględnej miłości do Boga. I miłość często uzależniamy od natężenia takich cukierków, które dostajemy od Pana Boga, takiego głaskania Pana Boga, że jak nas, Panie Boże, dobrze pogłaszczysz, jak nam dasz to, co gdzieś tam w naszej głowie siedzi, to, czego pragniemy, no to łatwo nam będzie Ciebie wychwalać. Zatem wydaje mi się, że ten psalm szczególnie i postać Salomona uczy nas tego, jak się modlić i że powinniśmy w chwilach próby mówić tak jak psalmista. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. I tą drogą fałszu dla mnie jest nic innego jak projekcja jakichś moich planów Boga wobec mnie, że nie Ty, Panie Boże, ale ja.
To ciekawe, co też ksiądz właśnie diakon zauważył, prawda, że nieco się mówi w dyskusji, jestem ale niewierzącym, albo gdzieś publicznie ateistą, a co chwila gdzieś podświadomie na miły Bóg, albo na litość Boga.
Gdzieś to pod skórą siedzi.
Tak, czy jaka to jest niewiara? Albo się wyparłeś tej wiary, że kiedyś musiałeś to słowo poznać, prawda? Przecież to nie jest jakiś przerywnik. Niektórzy tak traktują w rozmowie zamiast... No ale, ale to przecież na litość Boga, to jest przywołanie litości Bożej na sytuację dramatyczną i tak dalej. Dobrze, coś jeszcze powiem, bo są telefony. To może...
Tylko dodam tak jedną taką rzecz, bo oczywiście ten fragment się kończy na 12 wersecie, ale zobaczmy, co jest w 13. I Bóg mówi tak. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępować dobrze, to i długie życie ci dam. Czyli tak naprawdę, jeżeli człowiek prosi o to serce słuchające, czyli serce, które chce szukać woli Boga i je wypełniać, to tak naprawdę, jeżeli je dostanie, tak, dostaje
tak.
Wszystko.
To są, jeden z moich wychowawców, ojciec Bolesław, jak go pozdrawiamy, mówi tak, słuchajcie, jak Pan Bóg daje, to już daje wszystko, nie? Czyli można powiedzieć i czasami i mądrość, i urodę, i głos, i zdrowie. No, coś takiego jest, bo jest hojnym dawcą, prawda? Nie tak, że mówi, albo nie mówi, coś za coś, nie? Będziesz wysoki, ale bez pamięci. Albo będziesz miał pamięć, ale nie będziesz miał wzroku dobrego. Jeśli chodzi o te cechy, bo wiadomo, nie chcemy tutaj ludzi chorych jakoś mówić, że oni są pozbawieni Bożej miłości, no, ale ta hojność Boża jest. W tym się wyraża. Drodzy, może telefon, dobrze?
Telefon,
przyjmijmy
tak,
i potem wasze też tutaj odpowiedzi. Bardzo też takie żywe, bo jesteście na żywo z Pismem Świętym. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę, kto się do nas telefonował?
Leszek z Wrocławia.
Witamy, panie. Pozdrawiam
serdecznie ojca Janusza.
No i grupę z Wrocławia.
Tak, dzisiejszej gości i wszystkich słuchaczy. Ja tak, tutaj ksiądz diakon powiedział, że trzeba mieć dużo wiary, żeby zrozumieć tą prośbę Salomona. No ja tak pół żartem, pół serio powiem, że nie trzeba aż tak wiele. Wystarczy posłuchać tej dzisiejszej audycji. Tutaj ksiądz profesor w sposób bardzo jasny, wyraźny wytłumaczył, co to jest serce słuchające. To jest po prostu otwarcie się na Słowo Boże, zrozumienie tego słowa i przyjęcie. Czyli tym samym to, co my dzisiaj określamy słowem pobożność, a to nam daje przecież w rezultacie na końcu tą właśnie, to życie wieczne.
Pięknie, panie Leszku, dziękujemy. Już odpowiadamy panu, szczególnie to mówię ksiądz profesor i drużyna.
No ja myślę, że nie ma czasu odpowiadać, tylko dziękujemy za to dopowiedzenie, bo tak rzeczywiście jest właśnie to serce, no, które słucha, jest otwarte po prostu na Pana Boga.
Serce słuchające daje nam Panie, tak aby się chciało ciągle prosić, prawda? Prosimy bardzo, Radio Maryja. Nie wiem, ktoś był, ale... Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony.
Ale coś, jakaś burza na drodze. Jeszcze raz niech Pan próbuje, bo bardzo słabo słyszymy. Prosimy bardzo, Radio Maryja, szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu.
Witamy.
Ja szybko chcę powiedzieć tak, że to, co się tutaj stało Salomonowi, to Pan Bóg używa sen jako narzędzia pomocy, które stosuje w pewnych okolicznościach. I z mojego doświadczenia te okoliczności zachodzą wówczas, kiedy Bóg nie może dotrzeć do świadomości człowieka na jawie ze względu na pewne, no powiedzmy, zamroczenie emocjonalne, które towarzyszy człowiekowi. I tak przynajmniej było w moim życiu, kiedy nie potrafiłem przebaczyć pewnej osobie, która według mnie była sprawcą śmierci bliskiej mi osoby. I ten sen, nie będę go przytaczał, okazał się dla mnie zbawczy i był potwierdzeniem Bożego miłosierdzia. W efekcie tego snu zostałem uświadomiony, że mam przebaczać niejako na kredyt, czyli z góry. I list do Rzymian potwierdza moje rozumienie tego, co powiedziałam, bo mogę odczytać to, co mi się przydarzyło, że Pan Bóg to zrobił dla mojego dobra. Tak jak to był list do Rzymian. I to kolejne dobro, którego doświadcza człowiek, wzmacnia miłość do Boga i z tego względu jest ona, ta miłość, prostą konsekwencją wdzięczności, która pojawia się w sercu. I teraz jeszcze dwa słowa odnośnie Ewangelii. Jeśli chodzi o Ewangelię w odniesieniu do skarbu, skłaniam się ku takiej interpretacji, że skarbem jest człowiek. Do takiej interpretacji przekonują mnie te słowa, że ten, który wykupił tę ziemię, sprzedał wszystko. Do takiej postawy, żeby sprzedać wszystko, jest tylko zdolny Jezus, który ogołocił się z wszystkiego, żeby wykupić człowieka z niewoli grzechu, Czyli dla Jezusa człowiek jest skarbem. I taka postawa powinna cechować każdego człowieka, który pragnie naśladować Jezusa. Czyli drugi człowiek jest skarbem. I jeśli tak będzie tutaj na ziemi, to już ten czas będzie tu na ziemi Królestwo Boże. Z tego wypływa taki prosty wniosek dla mnie, że nie tyle mamy zdążać do nieba, co czynić je na ziemi.
Dzięki Panie Pawle, pozdrawiamy serdecznie. Pana Pawła, dziękujemy.
Tak, ja bym tutaj się odniósł do takich dwóch rzeczy. Po pierwsze, problem snów. Proszę zobaczyć, że w Biblii jakby mamy dwa takie podejścia do snów. Ja w tej chwili nie będę tutaj szukał konkretnych tekstów. Jest taki tekst w Księdze Mądrości Syracha, który zakazuje przywiązywania wagi do snów, ale na takiej zasadzie wróżenia ze snu. Czyli jest sennik. Jak mi się przyśli to znaczy to. Jak mi się przyśni coś innego...
Ryba to nieszczęście,
tak,
prawda?
I to jest po prostu wróżba ze snów. I oczywiście jako wszelkiego rodzaju praktyki wróżebne...
Cel mara, Bóg wiara. Tak.
Ale z drugiej strony możemy zobaczyć, że właśnie ten stan snu, gdzie jakby umysł człowieka no, nie jest jakby kontrolowany przez niego i jakby bardziej otwarty na takie Boże działanie, staje się narzędziem też działania Pana Boga.
Sen Józefa, wiedzą słowo sen Jakuba.
Sen Jakuba, no sen świętego Józefa, tak? Tak. Czy na przykład Samuel śpi w przybytku i też w czasie
słyszy,
jak go Pan woła, czy w ogóle cała historia wyjaśniania snów przez Józefa, czy przez Daniela. Także tutaj jest taka tradycja i rzeczywiście Bóg, myślę, że przez sen może się jakoś snem się posługiwać i coś nam przekazywać. I też dziękuję za to dopowiedzenie. No rzeczywiście można by było też tak na tą przypowieść spojrzeć, tak? Bo Jezus też, no dla niego człowiek był aż tak cenny, że oddał wszystko łącznie ze swoim życiem, aby go odkupić, prawda?
Tak, nawet, sen też nie jest czymś takim do końca nieprawdziwym, skoro w Krzyżakach, to z uśmiechem mamy opis, że właśnie Sandelus ma szczeble z drabiny Jakubowej, które się przyśniły.
Tak, tak.
Czyli
tak.
To oczywiście to jest...
Humorystyczny.
Tak, literacki tutaj taki uśmiech. Odbieramy kolejne telefony, bardzo prosimy, szukając Słowa Bożego. Chyba, że jeszcze coś tutaj młodzi państwo, nie. Młodzi ludzie nasi. No dobrze, to telefon jest. Proszę bardzo. Proszę bardzo, halo, halo. Niestety, no pan do siebie coś mówi. Odebraniem czytał nam fragment Pisma Świętego. Ale to pozdrawiam. Jeszcze jeden telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Pan Krzysztof z Rzymu.
Krzysztof, tak z Rzymu, ale już z łóżka szpitalnego dzwonię. I na tej jednej komórce, którą posiadam. Krótko, węzłowato. Zawsze zastanawiała mnie ta wizja Królestwa Bożego, gdzie Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże jest podobne do ojca rodziny, który potrafi połączyć rzeczy stare i nowe. I tak, żeby to nam może łatwiej było zrozumieć, to przywołajmy sobie tego naszego ojca rodziny, świętego Jana Pawła II, który to wszystko, co od dzieciństwa wyniósł z domu, nauczył się z nim.
No niestety komórka mogła paść, bo tak to bywa odległość.
Tak,
no,
ale się tylko ustosunkuję.
Tak, proszę bardzo, panie Krzysztofie, pan nas słyszy, niech pan, tak, pozdrawiamy.
Proszę zwrócić uwagę, że ta końcówka, gdzie się pojawia, właściwie trudno powiedzieć, że to jest już przypowieść, takie porównanie uczonego w piśmie, który zna i Stary Testament i przyjmuje naukę Jezusa, czyli tak z perspektywy byśmy dzisiaj powiedzieli Nowy Testament, do tego ojca rodziny, który wszystko, co tam potrzeba, stare i nowe rzeczy wyciąga i służy swojej rodzinie, że to nie jest w sensie tak ścisłym już przypowieść, bo proszę zauważyć, te przypowieści zaczynają się Królestwo Boże podobne jest do. Królestwo Boże podobne jest do. Tak trzy razy, a tu jest troszkę inaczej. On rzekł, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa, podobny jest do ojca rodziny. Czyli tutaj nie ma tej formy, że Królestwo Boże podobne jest do ojca tej rodziny, prawda? To jest troszkę coś innego, tak żebym tylko na to zwrócił uwagę.
Czyli ta formuła, to ja może być, się bajki zaczynają za górami, za lasami.
No
za się...
tak, tak, bo to
a
są
tu jest inaczej, zwrócenie takie, jakby powiedzieć, że tak jest w życiu, nie? Tak to jest takie...
To jest po prostu porównanie.
Porównanie.
To jest takie porównanie. Zresztą między przypowieścią a porównaniem czasami jest taka dosyć płynna granica, bo sama idea przypowieści polega na tym, że się jakby zestawia dwie rzeczywistości, pewien obraz, tak? I on coś ma że tak powiem, jakby oznaczać, nie? Że Królestwo Boże podobne jest do. To też jest podobieństwo, nawet czasami się tak mówi na przypowieści, że są to podobieństwa, tak? Ale tutaj ja dlatego, kiedy mówiłem, powiedziałem, że są trzy przypowieści, bo ten tekst na końcu, no już nie jest jakby taką klasyczną przypowieścią. Raczej bym powiedział, że to jest takie, no, zwykłe porównanie.
Mamy telefon jeszcze, proszę bardzo, słuchamy. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Mówi Adam z tej strony. Ja jestem kierowcą ciężarówki. W tej chwili właśnie prowadzę auto, rozmawiam przez Bluetooth. Odnośnie właśnie wiary i snów miałbym takie pytanie. Kilka razy śnił mi się Pan Jezus, Bóg Ojciec. Wyglądało to w ten sposób, że wyciągnął do mnie rękę. Ja próbowałem się tej ręki chwycić i się obudziłem. Kolejne sny to były też właśnie odnośnie Pana Jezusa. I chciałbym tutaj usłyszeć, jak mam się do tego odnieść. Próbowałem rozmyślać w różny sposób, także w Piśmie Świętym. I nie wiem po prostu... Jak mam to odebrać?
No będziemy próbować, panie Adamie, odpowiedzieć, bo troszeczkę jest przekaz taki męczący przez tego Bluetootha. Księże profesorze, no bo być może tak, albo myślimy o czymś intensywnie, może czytamy Pismo Święte na dobranoc, myślimy o spotkaniu, o niebie. To jest możliwe, że taka przychodzi nam ten obraz. Przecież jak nieraz ktoś czyta jakieś powieści przygodowe, no to jakąś tam przygodę potem. No ale nie możemy wykluczyć też pukania do serca.
Tak, no tym bardziej, że te obrazy, o których Pan mówił, no są takie bardzo pozytywne i też ewangeliczne. Jezus wyciągający do nas rękę, to jest po pierwsze, czyli można to odczytywać też jako taki głos Boży, ale tutaj w takich przypadkach, kiedy że tak jakby dostajemy pewne przesłanie takie osobiste, tak? Że to jest pewne odczucie, że na przykład nie, ktoś wyciąga do nas rękę, to możemy rzeczywiście to rozumieć na takiej płaszczyźnie, że no jakoś Bóg przecież na różne sposoby do nas dociera, może też docierać do nas przez sen, zresztą taka tradycja biblijna też jest. Trzeba uważać też na inne rzeczy, kiedy na przykład nie, w tym śnie otrzymujemy jakąś misję, tak? O, właśnie. I tego typu rzeczy domagają się pewnego kierownictwa duchowego i rozeznania. Dlatego jeżeli pojawią się takie rzeczy... czy
jutro właśnie rozmówię się z biskupem miejsca.
Właśnie, tak, tak. Czy na przykład wizje czy sny, tak. I jest jakaś misja, tak? Czyli pcha człowieka do jakiegoś konkretnego działania, to wymaga obowiązkowo pewnego rozeznania ze strony Kościoła. Czyli są takie osobiste rzeczy, że tak powiem, no właśnie pewne gesty Jezusa.
I pamiętajmy, że to jest proces fizjonomiczny, jak to nazwać. Tak. W zależności jest od poduszki, od kolacji, od, nie wiem, od temperatury na zewnątrz, od niekiedy od tego, czy jest burza, czy jest upał. No, wiele jest czynników takich, które mogą nas oszukiwać, prawda? Ale Kościół nie wyklucza, że może to być pewien taki...
No, jest to tradycja biblijna też,
tradycja
prawda?
Biblijna,
tak, tak. W Biblii coś takiego jest rzeczywiście, było, tak. Czyli trzeba się z tym liczyć, ale trzeba też tego rozeznania...
Tak. Tak. Podsumowanie i pozdrowienie.
Ja też kiedyś czytałem troszkę na ten temat i jeden święty, już nie pamiętam który, ale bardzo fajnie to określił, że to mogą być takie uśmiechy Pana Boga do nas, nie? Że próbuje właśnie, tak jak ojciec powiedział, pukać jakoś do naszych serc.
Takie lusterkowe, nie? Takie,
dokładnie, tak. Takie,
słoneczka.
Że jestem, upominanie się troszkę.
Nie? Niedzielna liturgia, czym dla nas powinna być? Wnioski takie konkretne, ogólne, ale krótkie, bo już czas. Bardzo prosimy.
Tak, no myślę, życzmy sobie takiej prawdziwej mądrości, która polega na tym, że mamy serce słuchające, żebyśmy chcieli rzeczywiście słuchać tego Bożego Słowa. I druga rzecz, niech w naszych sercach będzie też taka radość, pewien entuzjazm z tego, że odnajdujemy to, co jest najważniejsze, czyli po prostu osobę Pana Jezusa, dla którego możemy, chcielibyśmy oddać rzeczywiście wszystko.
Pięknie. Pani Anna Kaśków, studentka trzeciego roku teologii, teolog z Wrocławia. Nie teolożka, tylko teolog, ładnie, prawda?
Tak. No to ja w sumie życzę
nam wszystkim wytrwałości, ale nie wytrwałości.
A, bo będzie, będzie gorąco, żeby jakoś wytrzymać te trzy przypomnienia.
Właśnie chodzi o wytrwałość w poznawaniu Pisma Świętego, bo też trzeba zwrócić uwagę, ilu z nas zna to Pismo Święte.
Właśnie.
Żeby móc właśnie łączyć naukę Starego Testamentu z nauką Nowego Testamentu. Więc jeżeli życzymy wytrwałości, to w poznawaniu Pisma Świętego szczególnie.
Gdzieś widziałem taki napis, brak czytania Pisma Świętego grozi niewiarą. To takie było na jakimś kubku, takie fajne, nie? Takie.
Chyba Augustyn powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Boga.
Boga, tak. Ksiądz diakon, bardzo prosimy, podsumowanie pewne i pozdrowienie.
Podsumowanie. No to ja życzę nam wszystkim przede wszystkim ogromnej wiary, a wtedy, gdy będziemy mieli tą ogromną wiarę, to będziemy mogli o wszystko prosić Pana Boga i to wszystko będzie zawsze odpowiednią i właściwą prośbą.
A my dziękujemy, ja dziękuję za obecność i dziękuję też księdzu profesorowi. Przygotował tutaj wcześniej, to nie chodzi o to, co ułatwia, ale widać włożoną pracę i to, że ksiądz profesor ma cierpliwość, bo tak patrzyłem, jak ja coś mówię, ale też wy młodzi, tak słucha jednym okiem, tak patrzy w bok, w prawo, w lewo, ale bo wie, że jesteście na drodze, prawda, poznawania. On już który tyle książek przeczytał i napisał, ale ta cierpliwość jest bardzo potrzebna, księże profesorze, i dzięki za nią, że bo to widać, ta relacja nauczyciel, uczeń, mistrz, uczeń. No i też jedno to jest słowo bardzo ważne. Ksiądz zapisał mi ten skrót, szukając słowa, przygotowanie do przeżycia liturgii słowa 17 niedzieli zwykłej, ale właśnie przeżycia liturgii. To jest bardzo tutaj, kochani, ważne, prawda? A więc nie wysłuchania Pisma Świętego, odczytania Biblii, nie wiem, nauczenia się nawet dwóch zdań z Biblii na pamięć, czy obecności na liturgii, ale przeżycia liturgii. O tym też warto pamiętać. Przeżywajmy, prawda? Bo ja się mówi, przeżyłem film, przeżyłem sztukę, film jakąś tam teatralną, prawda, czy jakąś przygodę, a ta z liturgię, przeżyć liturgię. Bóg zapłać, dziękujemy wam. Pozdrawiamy jeszcze może kilka słów rodziców, tak, bliskich z Wrocławiu, pani Anno.
Wszystkich studentów z Papieskiego Wydziału Teologicznego i wykładowców.
Tak, a ja chcę tak osobiście pozdrowić moją mamę Teresę, która prawdopodobnie mnie słucha.
Pani Tereso, pozdrawiamy i dziękujemy, a rodzeństwo?
I siostrę Dorotę.
Ksiądz dziekan. Ja. Dziekan.
Dziekan. Jeszcze tak. Nie, może kiedyś. Pozdrawiam mamę, ciocię Bożenę, wszystkich znajomych i kolegów z seminarium.
Pozdrawiamy gorąco. I dziękujemy Państwu za telefony. Była ta audycja Szukając Słowa Bożego. Pozdrawiamy gorąco.